Radiowe rekolekcje wielkopostne. Życie niejednego Józefa. Głosi ksiądz profesor Wojciech Węgrzyniak, biblista.
Milczenie. Jest prawdą dosyć powszechnie znaną, że ewangeliści nie zapisali żadnego słowa Józefa. Nie dlatego, że był niemową, ale nie dlatego, że nie miał nic do powiedzenia, bo przecież był normalnym człowiekiem, więc i rozmawiał z Maryją, z Jezusem i z każdym innym. Ale ciekawe jest to, że żadne słowo Józefa nie zostało zapisane przez ewangelistów. Można by powiedzieć, a taki zbieg okoliczności, przecież mamy 12 apostołów i też nie wszystkich słowa zostały zapisane. Ale jednak biorąc pod uwagę to, że Józef występuje z Maryją, że pojawiają się słowa Maryi, to tych słów nie jest mało, no to rodzi się pytanie, dlaczego nie mamy żadnego słowa Józefa, zwłaszcza, że jest wspomniany w tych przypadkach, kiedy jest mowa o śnie, o komunikacji między Bogiem a nim, kiedy jest mowa o tym, co Józef robi. Józef w Ewangeliach zdaje się robić, natomiast zdaje się nie mówić. I oczywiście można by żartować, mówiąc, a to pewno stało się to dlatego, że Maryja miała więcej do powiedzenia, albo ona przyjęła taką funkcję, jak nieraz w małżeństwach jest, że kobieta mówi bardzo dużo, a mąż wtedy cóż mu zostanie? Zostanie mu tylko milczenie. No jednak Maryja nie wydaje się być kobietą, która by zawłaszczyła słowo i zostawiła Józefowi tylko milczenie. Nie wiemy do końca, czy to jest zbieg okoliczności. Wiemy jedno, że to, że Józef milczy w Ewangeliach, może być dla nas bardzo dobrym punktem wyjścia do tego, żebyśmy przemyśleli sprawę milczenia w naszym życiu. Po pierwsze, to powołanie człowieka. Jan Paweł II w Adhortacji Redemptoris Custos pisze tak. Milczenie Józefa ma swą szczególną wymowę. Poprzez to milczenie można w pełni odczytać prawdę, jaką zawiera ewangeliczne stwierdzenie mąż sprawiedliwy. Trzeba umieć odczytywać tę prawdę, zawiera się w niej bowiem jedno z najważniejszych świadectw o mężczyźnie i jego powołaniu. Czy my jesteśmy powołani do milczenia? Czy do milczenia są powołani szczególnie mężczyźni? Czy nie należy to odczytywać tak, że to jest jakiś nasz szczególny charyzmat? Jedno jest pewne, każdy człowiek jest powołany i wezwany do tego, żeby nie tylko mówił, ale żeby też milczał. Księga Koheleta w 3 rozdziale, mówiąc o różnego rodzaju czasach, mówi także, jest czas milczenia i czas mówienia. I to prawda, że Księga Przysłów powie, że kto umie słuchać, może ciągle mówić, no bo jeżeli umiesz słuchać, to tak jak tłumacz, no to możesz przekazywać dalej. Ale wszyscy doskonale z życia wiemy, że nie da się żyć tylko mówiąc, że bez milczenia nie ma życia. Że milczenie jest podstawowym powołaniem człowieka. Po drugie, milczenie jest bardzo ważne, dlatego że gadanie może zrobić krzywdę, czy zwłaszcza wtedy, kiedy mówienie może robić krzywdę. W Księdze Syracedesa w 27 rozdziale czytamy, rana może być opatrzona, obelga darowana, ale ten, kto wyjawił tajemnicę, stracił nadzieję. I rozumiemy to doskonale, że jeżeli jest jakiś sekret tobie powierzony, to jeżeli nie będziesz milczał, to tak naprawdę stracisz przyjaciół, stracisz kolegów, wszyscy będą myśleli o tobie, że jesteś takim, co tylko papla. Ale tu chodzi jeszcze o coś więcej, o coś głębiej. W Ewangelii Marka, w 1 rozdziale, mamy opis m.in. uzdrowienia człowieka trędowatego. I na końcu uzdrowienia Jezus mówi do niego tak, bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. Bardzo ciekawe. Nawet jak nie wiemy do końca, czemu Jezus zakazuje mu mówienie, to zastanawiamy się, dlaczego nie potrafi milczeć. On prosił Jezusa o rzecz absolutnie niewiarygodną. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Uzdrów mnie z trądu i ja wierzę w to. To nie był człowiek niewierzący. To nie był człowiek tuzinkowy. To był człowiek, który był głęboko przekonany o tym, że Jezus jest w stanie go uzdrowić. I rzeczywiście Jezus go uzdrowił. Ale teraz Jezus prosi też go o jedną rzecz. O wiele łatwiejszą. O wiele łatwiejszą niż uzdrowienie z trądu. Proszę cię o jedno. Nie mów. Milcz. I okazało się, że to milczenie było dla niego trudniejsze niż dla Jezusa uzdrowienie z trądu. To też pokazuje, że on jeszcze nie jest uczniem Jezusa, bo uczeń Jezusa to jest ten, który słucha Jezusa. On potrafi Jezusa prosić, on potrafi Jezusa błagać, on wszystko zrobi, żeby dla siebie coś uzyskać. Ale jeżeli Jezus go prosi o coś dla siebie, to on już o tym nie pamięta, czy nie potrafi tego zrobić. Natomiast Ewangelia pokazuje, jakie są skutki braku milczenia. Przez to, że on nie milczał, przez to, że on zaczął gadać, Jezus nie mógł się z niektórymi ludźmi spotkać, nie mógł niektórych uzdrowić, nie mógł do niektórych miejsc wejść. Milczenie czasem jest szalenie potrzebne, czy koniecznie potrzebne, bo gadanie czy mówienie może zrobić krzywdę. Po trzecie, milczenie to jest bardzo dobry czas na rozważanie dobrych wydarzeń zamiast narzekania. Papież Franciszek w liście apostolskim Patris Corde pisze tak: szczęście Józefa nie polega na logice ofiary z siebie, ale daru z siebie. Nigdy w tym człowieku nie dostrzegamy frustracji, a jedynie zaufanie. Jego uporczywe milczenie nie rozważa narzekań, ale zawsze konkretne gesty zaufania. No bo można by narzekać, można by dużo mówić przez to narzekając, ale kiedy się milczy, to łatwiej skupić się na tym, co jest dobre. Może tak jak Maryja, która rozważała wszystkie te sprawy w swoim sercu. Może tak jak Syracydes, który mówi: mów zwięźle, w niewielu słowach zamknij wiele treści, bądź jak ten, który coś wie, a zarazem umie milczeć. Jeżeli jesteś mądry, potrafisz milczeć, bo wiesz doskonale, że w tym milczeniu znajduje się przestrzeń, która pozwoli ci medytować, rozważać, cieszyć się tym, co jest wielkie. Czy to nie jest tak, że idziemy w góry wysoko, czy wypływamy na jezioro, czy przechodzimy przez las i milczeniem swoim wyrażamy zachwyt nad tym wszystkim, co Pan Bóg stworzył? Często myślę o starszych ludziach, którzy nie mieli kontaktu z komunikatorami społecznymi, którzy nie mieli tylu kontaktu z innymi ludźmi i tak naprawdę oni potrafili cały dzień przesiedzieć w polu, pracować w lesie, w milczeniu, w milczeniu. I stąd rodziła się w nich mądrość ludowa, stąd rodziło się jakiś taki rozsądek, jakiś zdrowy rozsądek, stąd rodziła się jakaś taka głęboka filozofia życia, która pozwala im zrozumieć, kto to wszystko stworzył, po co to wszystko jest i jaki jest sens ich życia. Po czwarte, milczenie to jest czas na zastanowienie się. Zastanowienie się dlatego, że coś żeśmy w życiu nabroili albo coś jest dla nas bardzo bolesne. Mamy tę scenę w Ewangelii, kiedy Jezus spotyka się z Herodem, to znaczy jest przyprowadzony do Heroda Wielki Piątek i Herod chce, żeby Jezus jakąś sztuczkę pokazał, jakiś cud, ale Jezus milczy. Jezus nie chce nic mówić. Rozmawia z Piłatem, nie będzie rozmawiał z Herodem. Mówił do tłumów, nie będzie rozmawiał z Herodem. Czasem milczenie ma szaloną wagę, zwłaszcza w wychowaniu z dziećmi, kiedy pokazujemy im, że coś złego zrobili. Albo z drugim człowiekiem: nie odzywam się do ciebie, bo musisz przemyśleć swoje zachowanie, bo tak nie może być. Milczenie również Boga może być dla nas taką wskazówką, żebyśmy jednak pewne sprawy przemyśleli, bo coś jest złego. Również to przemyślenie złych rzeczy może być rozumiane na takiej płaszczyźnie, że myśmy w życiu doświadczali jakiegoś cierpienia i krzyża i dobrze byłoby, jakbyśmy nie tyle to przegadali, ale to spokojnie przemyśleli. Aleksander Dima w powieści Hrabia Monte Cristo pisze, że na każdą boleść istnieją dwa lekarstwa – czas i milczenie. Czas i milczenie. I oczywiście wiemy, że miłość leczy szybciej niż czas. I wiemy doskonale, że dobre słowo może czasem więcej pomóc niż milczenie. Ale może to też jest wezwanie na to, że gadasz o tym, mówisz o tym, dzielisz się z jedną, z drugą, z trzecią osobą i widzisz, że nic nie pomaga. Może to jest czas na milczenie. Przecież zwłaszcza rekolekcje ignacjańskie, czy każde rekolekcje, które są przeżywane w milczeniu, skoro one wydają taki owoc, skoro ludzie potrafią tak bardzo przejrzeć swoje życie, zrobić dobre postanowienia i naprawdę wypłynąć na głębie, to rzeczywiście milczenie jest dobrym czasem na zastanowienie się. Po piąte, milczenie jest czasem lepsze dlatego, żeby ustąpić przestrzeni czynowi. Kiedy człowiek wie, że gadaniem nic się nie zrobi, że trzeba zostawić po prostu miejsce czynowi. Pisze Jan Paweł II tak: Józef natomiast, jak już mówiliśmy, w momencie swego zwiastowania nie wypowiedział żadnego słowa, a jedynie uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. a to pierwsze uczynił, stało się początkiem drogi Józefa. Może tak trzeba w życiu nieraz, że zamiast mówić, trzeba po prostu działać. I to milczenie nie jest milczeniem pustym, lecz jest milczeniem czynu. Jak pisał kiedyś Norwid, słowo, które nic nie czyni, a czyn, który nic nie mówi, równa czczość. Więc po co mówić, jeśli by to nie było czynem, czy po co czynić coś, co nie byłoby słowem? Czyn Józefa jest jednocześnie słowem, jest jednocześnie czynem. I może w Józefie odnajdujemy też zrozumienie miłości naszych własnych rodziców, zwłaszcza ojców, którzy nie zawsze dużo rozmawiali, dużo gadali, nie zawsze się z nami dzielili, ale tak naprawdę swoim czynem, swoją pracą pokazywali, że kochają swoją rodzinę i kochają swoje dzieci. Owszem, czasami chciałby się usłyszeć słowo kocham cię. Owszem, czasami chciałby się usłyszeć słowo jesteś ważny dla mnie. Ale jeżeli ktoś to czyni, mówię, jeśli ktoś to mówi czynem, to milczenie go nie jest milczeniem pustym, ale jest słowem, które zawiera w sobie niesamowitą pojemność.
Radiowe rekolekcje wielkopostne zostały przygotowane dla Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich we współpracy z Caritas Polska.